sprawdzaliście jeszcze raz, patrzyliście wszystko tam, ktoś komuś coś nie gra, czy na razie jest ok i możemy iść dalej.
Ja nie sprawdzałam, ale mi wszystko grało.
Kto jeszcze? Iwonka też sprawdzała, mówi, że wszystko ok. A jak reszta? Asia, Artur? Nie sprawdzałeś. Ela? Pasuje wam? Na razie gra wam scenariusz cały, bo wiecie, na razie to jeszcze jest w miarę. Trudniej będzie, jak zaczniemy samą kolację, samą wieczerzę rozważać. Tam kolejność wydarzeń czasami jest taka, że można na dwa sposoby to widzieć. Ale generalnie ja wczoraj siedziałem nad tym dość długo i tak doszedłem do... Dzisiaj będziemy mieli cały czas, zaczynamy dopiero 12 Nisan, tak? Z tego co pamiętam. Skończyliśmy na 11 i dzisiaj 12, tak? Ale jak gdyby doszedłem do wniosku, że jeśli Biblia o czymś jasno nie informuje, to znaczy, że to jest element nieistotny. Na tyle nieistotny, że nie mam napisane tego dokładnie czarno na białym, a w tej konkretnej sytuacji, gdyby był ważny, to muszę to mieć czarno na białym. To, że Pan Jezus wziął chleb i złamał, jest wszędzie napisane i nie ma żadnych wątpliwości. To, że wziął kielich, nie ma żadnych wątpliwości. Ale na przykład to, czy Judasz był w czasie tego, kiedy łamano chleb i pito wino, czy nie, tu już jest problem. Ja oczywiście mam pewien scenariusz. Nie wiem, czy do tego dojdziemy. Natomiast mówię to w tej chwili jako wstęp. Tak? Nie wiem, czy do tego momentu dojdziemy, ale z tekstu można pewne wnioski wyciągnąć. Natomiast nie można powiedzieć amen. Tak? Taki amen i inaczej to już nie można. Nie? Bo ten fragment... Są takie elementy, które po prostu można i tak. No. No niestety. I doszedłem do wniosku, że gdyby tutaj nie ma sensu koniecznie upierać się, że muszę to wiedzieć, tak? Że koniecznie tak. Wiele wskazuje na to, że na przykład w pewnym momencie był, a to już nie. I kontekst na to tak wskazuje, ale to jest kontekst, to jest interpretacja pewna i w ten sposób po prostu patrzyłem na pewne elementy. Natomiast są elementy, które są oczywiste, że to po prostu tak jest i koniec. I żebyś chciał inaczej, to musisz po prostu wywrócić tekst do góry nogami, żeby go przekręcić albo wziąć sobie spoza Biblii coś, żeby to udowodnić. I w ten sposób patrzyłem, bo inaczej po prostu, słuchajcie, się nie da.
No, nawet w opisowej księdze Hioba, gdzie mieliśmy tylko jakby jedno miejsce, nie trzeba było sięgać do innych miejsc. I też były, tak, co najmniej dwa miejsca, które można dwojako zrozumieć. Też przecież to w niedzielę, żeśmy...
No więc mówię, są takie fragmenty i tu natrafimy na nie. Przy osi czasu, a szczególnie, że słuchajcie, tu jest wydarzeń, sami widzicie. Tu się po prostu coś dzieje ciągle. Tu po prostu, tu się kotłuje po prostu od różnych wydarzeń, tak? W tym czasie, że to nie jest jakiś spokojny czas. Tu się po prostu dzieje naraz wiele rzeczy. I będzie coraz więcej się działo, słuchajcie, coraz więcej.
Całe 3 lata, jak Pan Jezus chodzi z uczniami, to są takie, powiedzielibyśmy, spokojne w porównaniu do tych...
W tym, co się dzieje od 8 Nisan, tak?
I też Pismo poświęca więcej miejsca właśnie na te, tak skondensowane jest to wszystko.
Dlatego słuchajcie, no zaczynamy dzisiaj, przypomnijcie, co już zrobiliśmy. Czy 12, co zaczęliśmy z 12 Nisan, tak? Staszek, masz włączony mikrofon? Coś mówiłeś? Bo ja nie słyszałem. Aha, rozumiem, bo myślałem, że coś mówisz w kwestii informacji, ale jak tylko przypadek, to wyłącz mikrofon. Więc tak, mieliśmy, że rano wraca z uczniami do Jerozolimy i po drodze widzi drzewo uschnięte, widzi drzewo, tak? I oni widzą już te uschnięte drzewo, które Jezus jak gdyby przeklął dzień wcześniej, tak? I dziwią się temu i tam cały opis sytuacji jest. I teraz kolejne miejsce... Mamy Mateusza, 21 rozdział. Spójrzmy Mateusza cały czas, będziemy potem patrzeć po kolei, ale Mateusza 21 rozdział. I mamy tutaj od 23 wersetu opis, co robi Jezus, zobaczcie. 23 werset.
21 rozdział, 23 werset.
Tak, bo wcześniejszy to żeśmy rozważali, że tu jest skondensowany opis, który w Ewangelii innej, Łukasza czy Marka, jest rozbity, jest podzielony, a tu jest razem to, żeśmy mówili.
I tu mamy 23, 32 werset. Tu jest rozmowa Jezusa. Gdzie? Gdzie wchodzi Jezus? Zobaczcie. Przeczytajmy ten fragment.
A gdy on przyszedł do świątyni, przystąpili do niego, gdy nauczał, arcykapłani i starsi ludu, mówiąc: jaką mocą to czynisz i kto ci dał tę moc? Jezus odpowiadając, rzekł im: zapytam i ja was o jedną rzecz. Jeśli mi na nią odpowiecie, ja wam powiem, jaką mocą to czynię. Skąd był chrześcijana? Z nieba czy z ludzi? Oni rozważali to sami w sobie, mówiąc: jeśli powiemy, że z nieba, rzeknie nam, czemu więc nie uwierzyliście mu? Jeśli zaś powiemy z ludzi, boimy się ludu, albowiem wszyscy mają Jana za proroka. I odpowiadając Jezusowi, rzekli: nie wiemy. Rzekł i on do nich: to i ja wam nie powiem, jaką mocą tu czynię. A jak się wam wydaje? Pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł: synu, idź, pracuj dziś w winnicy. A on odpowiadając, rzekł: tak jest, panie, ale nie poszedł. I przystępując do drugiego, powiedział tak samo. A on odpowiadając, rzekł: nie chcę, ale potem zastanowił się i poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Mówił ten drugi. Rzeczy im Jezus: zaprawdę powiadam wam, że celnicy i przetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Albowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu. Natomiast celnicy i przetecznice uwierzyli mu, a wy, chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć.
Okej. Okay. I teraz mamy tak, zobaczcie. Jezus wchodzi do... To jest 12 Nisan. Jezus wchodzi do Jerozolimy i zachodzi do świątyni. I teraz popatrzcie. Zaczyna rozmowę z kapłanami i faryzeuszami. I teraz dalej, od 33 wersetu, dalej z nimi rozmawia, zobaczcie. Innego pozłobieństwa wysłuchajcie. Mówi, ale zobaczcie, że lud tego słucha.
Bardzo dużo.
22 rozdział, do 14 wersetu, wciąż z nimi rozmawia. Wciąż z nimi rozmawia. Więc możemy napisać, że według Ewangelii Mateusza Jezus wraz z uczniami wchodzi do świątyni i rozmawia z arcykapłanami. Zgadza się? I możemy wpisać, że to jest fragment od wersetu 23, 21 rozdziału do 14 wersetu rozdziału 22. Zgadza się? I teraz sprawdzimy ten sam opis w Ewangelii Marka. Tylko chciałbym, żebyście to zapisali, bo to widać, tak? Że ten fragment... Rafał, ty sprawdzaj tam jeszcze. Ten fragment po prostu to jest rozmowa z faryzeuszami w świątyni. Jezus z nimi rozmawia, tak? Lud wszystko słyszy. Marka, 11 rozdział, zobaczcie, od 20 wersetu, przepraszam, od 27 wersetu, Marka, 11 rozdział, od 27 wersetu. Bo tu jest też wcześniej wydarzenie z tym drzewem. I tu mamy bezpośrednio później: i przyszli do świątyni. Tak? A gdy przechadzał się po świątyni, czyli widzimy, że on jest w świątyni, Jezus, tak? I mamy, oni o to samo go pytają, czy chrzest był z Jana z nieba, czy z ziemi, widzicie? Dalej, i Jezus cały czas mówi im podobieństwa. Niektóre się powtarzają, niektóre nie, czyli mamy taką wersję, że te wszystkie przypowieści powiedział Jezus. Ewangeliści niektóre z nich powtarzają, a niektóre się nie powtarzają, co nie oznacza, że to jest sprzeczne, tylko trzeba je dodać do siebie, że Jezus aż tyle powiedział, co jest we wszystkich. Więc dla nas to nie jest problem, tak? To one sobie nie przeczą Ewangelię. Natomiast, co jest bardzo ważne, do 12 rozdziału. Tak. I 12 do 12 wersetu. Cały czas Jezus z nimi rozmawia. Tak? Tu jest krótszy opis niż Mateusza. Mniej przypowieści jest powiedzianych, tak? Ale nie zmienia to faktu, że on rozmawia z nimi w świątyni. I mamy ten sam opis w Łukasza. W 20 rozdziale. Bo tu mamy krótszy opis. Bo tak, mamy najpierw wypędzenie przekupniów ze świątyni i mamy coś takiego. I stało się pewnego dnia, gdy nauczał lud w świątyni, zwiastował dobrą i przystąpili do niego faryzeusze i pytają go. Czyli Łukasz nie pisze, kiedy to było. Jak gdyby któregoś dnia, ale po to mamy pozostałe Ewangelie, tak, żeby zobaczyć, że to było 12. Dlaczego? Bo ta rozmowa się powtarza, tylko mamy tu bardzo ważną informację, że Jezus, gdy był w świątyni, nie tylko rozmawiał z faryzeuszami, nie tylko przechadzał się po świątyni, ale nauczał lud w świątyni. Więc to, co Jezus mówił faryzeuszom, lud słyszał. Dlatego oni się bali ludu. Dlatego oni się bali aresztować Jezusa, bo przy nim ciągle był tłum.
Dalej mówi do nich i począł mówić do ludu.
Tak, więc mówię, ważne, żeby zobaczyć, że ta rozmowa z kapłanami to nie działa się, wiecie, taka incognito, tak? Gdzieś tam sobie schowali się oni prywatnie.
Przy świadkach była.
Wszystko było przy świadkach, dlatego Jezus potem stając na tym mówił, a wszystko przy świadkach mówiłem. Ci ich zapytajcie. Przecież ja z wami nigdy nie rozmawiałem o tak, tylko zawsze przy świadkach. Tu mamy potwierdzenie, że Jezus wtedy, kiedy rozmawiał już, kiedy był na przesłuchaniu, nie kłamał. Bo Biblia o tym mówi. Czyli mamy, że trzy fragmenty i z Łukasza 20 rozdział od 1 do 19. Mamy rozmowę w świątyni. I lud słucha, i kapłani go pytają, tak? Czyli mamy opis tych samych wydarzeń u trzech ewangelistów. I teraz mamy Mateusza 21 rozdział 46 werset. To jest też 12, tak. Mateusza, 21 rozdział, 46 werset. Bo to w międzyczasie się dzieje, ale to jest ważna informacja. Że kapłani chcą pojmać Jezusa, ale co? Bo lud tam jest. Bo lud tam jest. Bo czytając Ewangelię Mateusza można odnieść wrażenie, że Jezus rozmawiał z kapłanami sam na sam. Że tak naprawdę nikogo tam nie było i nikt się tej rozmowie nie przysłuchiwał. Natomiast pozostałe Ewangelie mówią wyraźnie, że tam byli ludzie, którzy się temu przysłuchiwali. Więc ta rozmowa była prowadzona przy wielu świadkach. Więc mamy kolejny element 12 Nisan, że kapłani chcą pojmać Jezusa, ale boją się ludu. I zobaczcie, co się dzieje dalej.
Mogę tylko jedną rzecz tak? wtrącić. Mm-hmm.
Tak?
Poza tematem, ale to, co czytaliśmy z Mateusza właśnie i ten werset, który często jest używany, że celnicy i przetecznicy wyprzedzają was do Królestwa Bożego. To się często jak gdyby mówi, żeby pokazać, o nie tacy tam święci do Królestwa Bożego, proszę. Celnicy i przetecznicy was wyprzedzają. Ale tu jest napisane dalej, że oni, faryzeusze, nie uwierzyli Janowi, a celnicy i przetecznicy uwierzyli mu. Czyli co? Nawrócili się do Boga. No prosta sprawa. Uwierzyli
w poselstwo Jana, który szedł przed, jak jest napisane w Izajasza, pośle mojego anioła, aby prostował ścieżki, tak? To jest Zachariasza i 40 rozdział.
Chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć, bo to podobieństwo jest właśnie tak fajnie skonstruowane. Ja to dopiero dzisiaj tak zobaczyłem,
tutaj,
czytając.
A tutaj ma być pierwszy, a nie drugi?
To jest jeszcze ciekawe. Oni, Jezus im zadał proste pytanie.
Oni dobrze odpowiedzieli, a Pan Jezus co?
Ale to słuchajcie, bo odejdziemy od tematu. Chodzi o to, że tam jest słowo pierwsze, a nie ten drugi. No, to na inny temat,
dobra,
słuchajcie. No,
dobra,
po co? Nie możemy teraz, nie odchodzimy od tematu, bo to jest kolejny bardzo ciekawy temat, ale nie teraz. Proszę. I co mamy kolejne, zobaczcie. Co się dzieje w Ewangelii Mateusza od 15 wersetu? Co, zmienia się jak gdyby troszeczkę sceneria. Mateusza 22 rozdział. No, jesteśmy już dalej, tak? 22 rozdział, 15 werset do 22. Co mamy?
Faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby go usiedlić słowem.
Mhm, czyli odeszli. Tak? Przestali z nim rozmawiać. Ale co się znowu dzieje? Zobaczcie. Tak.
Uczniów swoich wraz z Herodianami.
Uczniów swoich, czyli też faryzeuszy.
Tam tak? W Ewangelii jest napisane, aby go przyłapać na czymś.
Tak, słucham?
To są Herodianie.
Herodianie to jest służba, to są żołnierze Heroda. Herodianie, tam była służba, tam byli żołnierze świątyni, oni pełnili służbę przy świątyni. Nie Rzymianie po prostu. Ale żołnierze. Na służbie kapłanu. Co tutaj mamy? Jezus rozmawia z faryzeuszami o płaceniu podatków. Kolejne wydarzenie. Tak. Do 22. Od 15 do 22 wersetu 22 rozdziału Ewangelii Mateusza mamy rozmowę na temat płacenia podatków. Zgadza się? Ok. I teraz tą samą historię mamy opisaną w Marka w 12 rozdziale 13 do 17. Otwórzcie. Niech ktoś przeczyta ten fragment. Dobrze, niech ktoś przeczyta ten fragment. Tak. Tak.
I posłali do niego niektórych z faryzeuszów i Herodianów, aby go pochwycić w mowie. Przyszli więc i rzekli do niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery i na nikim ci nie zależy. Nie oglądasz się bowiem na żadnego człowieka, ale po prawdzie nauczysz drogi Bożej. Czy wolno płacić podatek cesarzowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? A on przejrzawszy obłudę ich, rzekł do nich: Czemuż mnie kusicie? Przynieście mi denar, abym go obejrzał. Wtedy mu przynieśli. A on rzekł do nich: Czyj to wizerunek i napis? A oni mu odpowiedzieli: Cesarski. Wtedy Jezus powiedział im: Oddawajcie, co jest cesarskiego cesarzowi, a co jest Bożego Bogu. I podziwiali go.
Okej. Okay. Artur, teraz sprawdzam tych Herodianów. Wprowadziłem cię w błąd. To nie jest służba świątynna. Wprowadziłem cię w błąd. Przeczytam wam, kto to są Herodianie, bo teraz szukam. Stronnictwo religijno-polityczne, którzy byli zwolennikiem Heroda. Popierali Heroda. To było stronnictwo, które było takim ramieniem Heroda.
Religijno-polityczne.
Religijno-polityczne.
Czyli tak jak faryzeusze.
Tak, broniło interesów, współpracowało z rzymskim okupantem. Pomyliłem ich ze strażą świątynną, ale o, dobrze widzicie, wujek gogle. Okej, okay, czyli sprostowanie małe. Okej, okay, dobrze, to w takim razie słuchajcie, mamy kolejny opis tego samego wydarzenia w Łukasza w 20 rozdziale. Łukasza, 20 rozdział, 20 do 26. Ten sam opis, zobaczcie, i w kolejności występuje tak samo po rozmowie w świątyni z faryzeuszami. Czyli mamy po prostu kolejne czasowo wydarzenie. Najpierw Jezus, gdy wchodzi do... Przepraszam, mogę ja zdjąć na chwilę, bo ciepło. Ciepło.
No to samo. To
ale ja nie chcę, wiesz, bo mi biało. Wiesz, mi nie jest to, że jest ciepło, ale mi biało.
Niestety taki...
Dobrze, okej.
Okay. Sorry, taki mamy klimat.
mamy kolejne wydarzenie, słuchajcie, właśnie kiedy Jezus rozmawia z faryzeuszami o płaceniu podatku. Tak? Kolejne wydarzenie, zobaczcie, które mamy. Ono jest czasowo jedno po drugim. Co mamy dalej w Mateusza w 22 rozdziale? Co mamy? Tak. Z kim rozmawia teraz Jezus? Z saduceuszami. I faryzeusze, jak Paweł mówi w Dziejach Apostolskich, wierzyli w ducha i
ciekawe, bo Herodianie poruszają temat związany
z podatkami, a saduceusze zmartwychwstanie, tak?
Czyli
bo saduceusze nie wierzyli w anioła i ducha. Oni wierzyli, że po śmierci wszystko się kończy, a faryzeusze nie. Także saduceusze pytają to, żeby ośmieszyć naukę o tym, że będzie zmartwychwstanie, bo oni, w które oni nie wierzą, to przedstawiają taki przykład. Tak? Natomiast co jest ważne, mamy kolejne czasowo wydarzenie, kiedy Jezus najpierw rozmawia po wejściu do Jerozolimy w świątyni z kapłanami, potem rozmawia o podatkach z faryzeuszami i Herodianami, potem rozmawia z saduceuszami, tak? I to samo wydarzenie mamy opisane, kiedy rozmawia o płaceniu podatków w Marka w 12 rozdziale 13-17. Przepraszam, o zmartwychwstaniu teraz mówimy. Marka 12 rozdział 18-27. Marka 12 rozdział 18-27. Tak, to jest cały fragment właśnie o tym samym. I zobaczcie, że następuje dokładnie po tamtym samym wydarzeniu, więc tu ewangeliści są bardzo, bardzo precyzyjni, bo jak gdyby opisują te same wydarzenia, jak gdyby one jedne po drugich prawdopodobnie następowały. I mamy jeszcze jeden fragment w tej kwestii z Łukasza 20 rozdziału 27-40. Zobaczcie. 20 rozdział 27-40, ta sama rozmowa opisana. Tak? Dokładnie to samo, nie? Czyli można zapisać, że trzej ewangeliści podać te fragmenty, że Jezus rozmawia z saduceuszami o zmartwychwstaniu. My nie wnikamy, słuchajcie, w to, o czym on mówił. To jest na inne studium. Ale patrzymy na chronologię wydarzeń. Że patrzcie, cały czas Jezus nie ma chwili spokoju, tak? Tu jedni, tu drudzy, tu trzeci. Każdy do niego przychodzi. Dlaczego? Lud go otacza cały czas. Ludzie słuchają tego, co my piszemy, że wszyscy się dziwili, tak? Że on tak mądrze odpowiedział.
Ale bo oni chcą go skompromitować.
No chcą go złapać na czymkolwiek, żeby móc go aresztować. No jakby powiedział, że nie płaci podatku cesarzowi, tak? No to by go zaraz tu... Tak, oni próbują, żeby go złapać jakoś na słowie. To jest trochę takie ciemno strzelanie, jak to się mówi, ale o to im chodzi, żeby po prostu Jezusa zdyskredytować.
No dokładnie, tak jak saduceusze, to już ewidentnie próbowali go...
No, ośmieszyć. I teraz mamy, zobaczcie, kolejne wydarzenie. W Mateusza je mamy. Ważne, słuchajcie. Od 41 do 46 wersetu. A, przepraszam, jeszcze o największym przykazaniu, fakt. Tak? To Mateusza 22, 34, 40. Czyli rozmowa z kim?
Z
faryzeuszem. Widzicie, dlaczego z faryzeuszem? Bo gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zgromadzili się wokół niego. Dlaczego? No bo w tej kwestii się z nim zgadzali, że z momentem śmierci się nic nie kończy, tak? Że będzie zmartwychwstanie. To nic, że oni go nie uważali, ale w tym momencie tutaj jak gdyby... Tak, ale tutaj co innego teraz chcą go na czym innym złapać, tak? Także to tak jak z Pawłem. jedni i drudzy chcieli jego śmierci, ale jak już powiedział na przykład, jestem tu z powodu zmartwychwstania, to się między sobą pokłócili. No tacy są ludzie.
Te sprawy okazały się ważniejsze.
Tak, tak. Ich spór jak gdyby teologiczny był ważniejszy niż Paweł. I Pawła tam nie rozszarpali, tak go ciągali w tej z powrotem.
Ale Paweł
Paweł był faryzeuszem, więc on wiedział o tych konfliktach i potrafił to wykorzystać. Też temat na odrębne studium, ale przy okazji dziejów apostolskich już to poruszaliśmy. Tak?
Mi się to bardzo podobało, na tym rozumiałem, jak to Bóg go nie wyciąga. To właśnie fajnie, że on kiedy nie trzeba było, to załatwiał swoje sprawy sam.
No, Bóg wszystkim kierował, natomiast tak, Paweł oczywiście nie odbierało mu to rozumu.
Tak. Właśnie to było takie fajne, że on po prostu zaczął mi się to podobać.
Tak, tak. Po prostu myślał, wyciągał wnioski, pewne rzeczy. Tak. I teraz słuchajcie, mamy o tym największym przykazaniu, rozmawia. I mamy ten opis w dwóch Ewangeliach. Ja znalazłem go w dwóch. Znalazłem go jeszcze w Marka, w 12 rozdziale, do 34. A Łukasz tę jedną rozmowę pomija. Łukasz ją pomija, bo Łukasz przychodzi od razu do następnej. Więc ewidentnie widać, że Łukasz tą rozmowę pominął. Dobrze. Tak, żeby wiesz, nie... Macie to zapisane? Bo jak nie, to mówcie, bo nie chciałbym pędzić znowu. No, ale też, żeby nie za wolno, bo wtedy stracimy taki rytm, nie? Taki płynność. Tak. Czyli możemy iść dalej? To mamy kolejne wydarzenie, zobaczcie, jakie jest. O czym Jezus rozmawia z faryzeuszami? Tak, czyim Chrystus jest synem? Tu Jezus zadaje im pytanie. I zobaczcie, że to jest w trzech Ewangeliach. Jest to w Ewangelii Mateusza. Czyli Jezus rozmawia z faryzeuszami o tym, czyim synem jest Chrystus. Czyli pomazaniec, Mesjasz. Czyim synem jest? Jezus ich pyta o to. Z kolejne wydarzenie. Okay. I mamy to jeszcze opisane w Ewangelii Marka w 12 rozdziale. Do 37. Mamy to samo wydarzenie. Patrzcie, że Jezus ciągle jest w świątyni. Tylko się po prostu zmienia sceneria. Ludzie inni do niego podchodzą. Tak, wszystko jest na terenie świątyni.
Ciekawe, jak się czyta, tak wcześniej się czytało tak o głównego siódmego. Że to tak na stół podeszli jednego dnia, tydzień może później następni.
No to tak. Wiecie,
bo nie zawsze się to robi osią czasu, tak? Ale to w sumie takie ciekawe, powiem szczerze, bo to tak fajnie się układają pewne rzeczy. Mamy to samo wydarzenie, słuchajcie, opisane w Marka w 12 rozdziale 35-37, tak jak powiedziałem, i w Łukasza w 20 rozdziale 41-44. Zapisane już? To wracamy do Ewangelii Mateusza i zobaczcie, jakie jest kolejne wydarzenie. Gdy Jezus skończył rozmawiać z tymi, to kolejne wydarzenie jakie jest? 23 rozdział, zobaczcie. Co mówi Jezus w 23 rozdziale? Może przeczytajmy fragment, bo to długi rozdział, ale żeby zobaczyć, o co chodzi. Przeczytajmy może pierwszych 10 wersetów. 23 rozdział Ewangelii Mateusza.
Wtedy Jezus przemówił do ludu i do uczniów swoich tymi słowy. Na mównicy mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią. Bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć. A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne i wydłużają frędzle szat swoich. Lubią też pierwsze miejsce na ucztach i pierwsze krzesło w synagogach i pozdrowienia na rynkach i tytułowanie ich przez ludzi rabbi. Ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi, bo jeden tylko jest nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus.
Jeszcze może dalej z 5 wersetów.
Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym. A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony. A kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie królestwo niebios przed ludźmi. Albowiem sami nie wchodzicie, ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że pożeracie domy wdów i to pokrywką długich modlitw. Dlatego otrzymacie surowsze wyroki.
Okej, dobrze. Jezus tutaj w tym rozdziale wykazuje winę uczonych w piśmie, faryzeuszy, saduceuszy, tych, którzy mieli prowadzić lud. Że oni są obłudnikami, że przekręcają Słowo Boże, że własne przepisy ustalają, że zmieniają jak gdyby to, co jest święte, staje się nieświęte, to, co nie jest święte, staje się święte u nich. Tak? I wykazuje ich winę cały czas i mówi, że na nich ciąży krew z wszystkich sprawiedliwych.
Zwróćcie uwagę tylko, bo kiedyś ja też tego nie zauważyłem, że oni, jak mówią, to tu jest napisane na mównicy mojżeszowej, czyli wtedy jak cytowali Mojżesza, to mówili dobrze i dlatego Pan Jezus mówi, żebyście wtedy wykonujcie to, co mówią, ale oni sami tego nie robią. Czyli gdy cytowali Pismo, mówili dobrze, ale wiemy, że wielokrotnie mówili źle.
Ale ich interpretacje, ale Jezus w tym miejscu mówi, że już ich interpretacja jest zła. Czyli póki czytają Mojżesza, okej, ale ich interpretacja już nie, bo oni postępowali według własnej interpretacji. Oni byli wierni własnej interpretacji. Dlatego odsunęli przykazanie czci ojca i matkę i ustanowili korban dla świątyni. Tak? Czyli co? Oni wymyślili te prawo i byli mu posłuszni. Tak? Czyli oni nie tyle Mojżeszowi. To jest ważne, że...
Ale to
oni...
nie ma sprzeczności.
Tak. Chodzi o to. Tak. Chodzi o to, żeby zobaczyć, tak, że nie ma tutaj sprzeczności w tam tym kontekście. Tak.
Ważne,
tak.
Żeby wiedzieć, co to za miejsce.
Tak. Że tam było czytane pismo. I teraz, słuchajcie, tu mamy, że Jezus teraz odważnie wykazuje winę uczonych w piśmie i faryzeuszy i co? Ostrzega lud przed nimi, zobaczcie.
Tak, właśnie.
Nie słuchajcie, nie róbcie tak, jak oni robią, tak? Ostrzega. Ostrzega. I ten sam fragment, ten same wydarzenie jest opisane w Ewangelii Marka w 12 rozdziale. I tu jest króciutko, słuchajcie, zobaczcie. W Ewangelii Marka jest to 12 rozdział, 38-40. Króciutki fragment, prawda? I zobaczcie jeszcze w Łukasza, 20 rozdział.
To były Darek wersety 28-30.
38-40.
38-40.
A w Ewangelii Łukasza to wersety 45 do 47.
O,
trzy wersety. Tak. Ale co jest ciekawe, słuchajcie. Ja znalazłem w Ewangelii Łukasza, że Jezus już wcześniej mówił faryzeuszom to, że to nie było jedyny i pierwszy raz. I w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale Jezus mówi o tym w 37 wersecie 11 rozdziału. Od 34 do 36, zobaczcie. Przepraszam. 37 do 37 Ewangelia Łukasza do 54. I to było zupełnie w innych okolicznościach. Mi wyszło, że to było zupełnie w innych okolicznościach. Dlaczego? Bo zobaczcie, kiedy to się działo. W 37 wersecie jest napisane, w jakich to było okolicznościach. Przeczytajcie może. 11 rozdział 37-38. Bo dalej Jezus mówi: biada wam, faryzeusze, w 42. Ale gdzie on jest? Zobaczcie. Dokładnie. Czyli to są inne okoliczności, mi wyszło. On był po prostu na obiedzie, na posiłek przyszedł do pewnego faryzeusza do domu, który go zaprosił, i on wtedy te słowa wypowiedział. Czyli mimo, że słowa były te same, wypowiedziane zostały w innych okolicznościach, mi wyszło, bo on był wtedy w domu, a nie w świątyni. Ale co ciekawe, zauważyłem, że Jezus już raz to mówił, a teraz powtarza to już, bo wtedy to było w domu. No nie słyszało go tyle ludzi, co teraz.
Słowa chyba nie są dokładnie takie same.
Podobne, to nie chodzi o to, że dokładnie te same, tylko że podobne, że Jezus już o tych ich nieprawidłowościach wspominał, kiedy był ale wtedy on był w domu tego człowieka. Ilu ludzi go mogło słyszeć? A tu słyszał go tłum. Tłum go słyszał, więc jak gdyby Jezus już, taka ciekawostka po prostu, bo znalazłem ten fragment i chciałem po prostu, żeby go obejrzeć, bo czasami pamiętacie, jak byliśmy w Ewangelii Jana, to musieliśmy wylądować w drugim rozdziale, żeby zobaczyć, co się działo na końcu. Ale to nie jest norma. To są wyjątkowe sytuacje. Są takie, ale to nie jest norma w Ewangeliach, że teraz granat w nie wpadł i można z nimi robić, co się chce. Nie. Nie tak. Po prostu opisy muszą być ściśle te same i wtedy, nawet jeśli one są w innych miejscach, to trzeba się zastanowić, czy one przypadkiem nie mówią o tym samym. I też trzeba wtedy przeanalizować tekst. Więc mam to. Teraz kolejny ten był, że ostrzega lud przed faryzeuszami i wykazuje ich winę, tak? I jakie kolejne, zobaczcie, mamy wydarzenie? Mateusza, 23 rozdział. No.
Kontynuacją?
Mi się wydaje, że tak ja, jak analizowałem ten temat, to wyszło mi, że Jezus kolejny raz po prostu ubolewa nad Jerozolimą. Że to on już to robił raz, kiedy wjeżdżał pierwszego dnia, ale jak gdyby tutaj, no oczywiście zastanawiałem się, czy to przypadkiem nie jest znowu jakieś wtrącenie. Natomiast doszedłem do wniosku, że co stoi na przeszkodzie, żeby Jezus kilka razy to robił.
Ale mi się wydaje, że ta kontynuacja tej mowy do tłumów w świątyni.
No dlatego mówię, mi się, ale Jezus już to raz robił, pamiętacie? Kiedy wjeżdżał do Jerozolimy, pamiętacie, co zastanawialiśmy się nad 10 czy 11? Kiedy wjeżdżał do Jerozolimy, też zapłakał nad nią. I teraz tutaj kolejny raz Jezus ubolewa nad tym i jeszcze raz będzie ubolewał, kiedy już będzie szedł na krzyż. Nie nade mną płaczcie.
Tak.
Nad sobą płaczcie. Tak?
Zresztą 24 rozdział, pierwszy werset mówi, a gdy Jezus opuszczał świątynię.
Tak, ale mieliśmy już takie fragmenty, jak gdyby, które były wtrąceniami. Tak? I dlatego każdy fragment warto rozważyć, czy on jest wtrąceniem, czy można go potraktować jako ciągłość wydarzeń. Dlatego ja tutaj uznałem, zastanówcie się, że Jezus po prostu kolejny raz to robi.
To zaraz po tym, po potępieniu Faryzeuszy.
Tak, tak, tak. I to ma nawet taki związek. Związek jedno z drugim. Tak.
Jakby urzucają go od Faryzeusza.
Mhm. Dokładnie.
A to, co on mówi, to jakby nawiązuje bardzo.
Bo zobaczcie, że w Łukasza w 21 rozdziale, w Marka, jak gdyby po potępieniu faryzeuszy. Momencik, muszę tylko znaleźć ten fragment. To był rozdział Marka 12. Potem jest wdowi grosz, taka o wdowim groszu w Marka. Nie ma już tego wydarzenia, natomiast tutaj w Mateusza i w Łukasza.
Łukasza je pan Jezus dwa razy poczynał Jerozolimą. Łukasza. W samej Ewangelii Łukasza i w innych słowach.
Ubolewa nad. Tak. Jezus tutaj ubolewa nad Jerozolimą, a wcześniej w Łukasza robił to w 13 rozdziale, zobaczcie. Tak. I.
34, 13:34.
Tam do którego? Do którego?
Do 35, dwa wersety. I potem w 19 rozdziale.
Tak, tak, w dwóch miejscach, dokładnie. Czyli Jezus kolejny raz, ja napisałem, ubolewa nad Jerozolimą i to ma miejsce, to wydarzenie, po tym, jak przemawiał do ludu i do faryzeuszy i mówił o ich przestępstwach. Tak mi wyszło. I myślę, że to jest spójne. No. To nie jest problem, żeby Jezus kilka razy robił tą rzecz, tak? Takie ubolewanie nad tym.
Tylko słowa, jakby te, które są użyte tutaj w Mateusza, są zbieżne z tym pierwszym ubolewaniem Jezusa nad Jerozolimą zapisanym w Ewangelii Łukasza. Nie
w 19 rozdziale.
Z tym pierwszym, nie, z 13 rozdziale.
Z 13, tak? Z
13. Tak, 20. Że to, co w Mateusza widzimy, to jest zbieżne z tym 13 rozdziałem Łukasza. Co ciekawe, a nie z tym drugim. Jakby chronologicznie też próbuję to jakoś ułożyć.
Tak, no. Te miejsce tutaj w 13 rozdziale Łukasza też nie jest jednoznacznie napisane, że po tym, co tam Jezus dokładnie zrobił, tak, że on coś takiego powiedział. Natomiast mówię, tutaj jak gdyby ubolewanie nad Jerozolimą dla mnie nie było jakimś takim ważnym wydarzeniem chronologicznym, które by było niezbędne do rozwiązania osi czasu. Więc uznałem co najmniej dwa razy. A mi wychodzi, że trzy, ale to nie jest problem.
Jeżeli w jednej Ewangelii jest opisane dwa razy, no to już wiemy, że to nie jest jedno wydarzenie, bo dwa razy nie byłoby w jednej Ewangelii opisane.
Dlatego ja mówię, mi wyszło, że po prostu to była kolejne ubolewanie nad Jerozolimą i mi się wydaje, że no, można tak uznać. No.
Trudno jest to chronologicznie jednoznacznie.
Niektóre rzeczy jest bardzo trudno, natomiast one jak gdyby są no niestrategiczne dla osi czasu tutaj, tak?
Tym bardziej, że są pewne rzeczy, które tak jakby gdyby je wyciąć, to jakby one nie są umiejscowione tak, jak później się zaczyna 24 rozdział. A gdy Jezus opuszczał świątynię, no to już widzimy, to już mamy czas. A wcześniej jakby tego nie mamy.
Natomiast z drugiej strony nie możemy również stosować tej metody takiego, że ciągle jest coś wyrwane z kontekstu, bo w pewnym momencie dojdziemy do wniosku, że możemy sobie zrobić wszystko, co chcemy z tekstem. Nie wolno tak. Także oczywiście w takich ważnych sytuacjach możemy zastanowić się, czy możemy to zrobić, ale nie możemy tego uznać za regułę i możemy sobie robić teraz, co chcemy.
Ale nie można jakby tak mówić, że to jest wtrącenie czy coś, dlatego że to jest cały czas kontynuacja.
Zauważcie, że Jezus nad tym ubolewa, kiedy coś się źle dzieje. Kiedy Jezus wykazuje jakiś grzech, coś nie tak jest, tak, tak, albo napomina, to wtedy o tym mówi.
Jego, bo jest 36 werset. Zaprawdę opowiadam wam, spadnie to wszystko na ten ród. I kontynuuje Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków.
Tak.
Czy wcześniej jak wypędzał tych przekupniów.
A potem jest jednym czwartym.
Ale to... Słuchajcie, to nie jest takie proste, no bo właśnie zastosujcie tą samą regułę w Ewangelii Mateusza, a później zastosujcie w Ewangelii Łukasza. No spróbujcie zastosować tę samą regułę. W jednym miejscu jest mowa, gdy on jest tam w świątyni, a tu jest mowa, gdy on zaraz chodzi do jakiegoś domu. A jest dokładnie to samo ubolowanie w tych samych słowach.
Dlatego mówię, każdy taki fragment wymaga indywidualnego analizowania i brania kontekstu, tak? Czyli no nie możemy powiedzieć, że świątynia to jest dom faryzeusza. Słowa są powtórzone, tak? Ale widać, że wyraźnie w kontekście wizyty w domu ten fragment z 13 rozdziału, wyraźnie widać, że on jest... Przeczytaj, Rafał. On jest wyraźnie widać, że to jest w domu. On rozmawia z tym faryzeuszem.
Bo najpierw rozmawia z... niektórymi z faryzeuszy. I on mówi do Heroda. Potem ubolewa nad losem Jerozolimy. I za chwilę... A gdy Jezus wszedł w sabat do domu jednego z przedniejszych faryzeuszy.
Tak.
Ale ja myślę, że z punktu widzenia tego, co my jak gdyby rozważamy, gdyby trzeba byłoby się nad tym głębiej zastanowić.
I pytanie, czy byśmy znaleźli odpowiedź. Więc ja...
Ewangelię, którą omawiali po kolei.
I też mielibyśmy problem, bo musielibyśmy sekać do pozostałych, żeby uzgodnić.
Tak,
tak, nie da się. To najczęściej tak jest, że no, tak właśnie trzeba robić oś czasu. Ja myślę, że Ewangelię, jeśli chce się studiować chronologicznie, tak dochodzę do wniosku, jak teraz analizujemy to, że nie da się zrobić osi czasu na Ewangeliach, nie studiując wszystkich trzech. My wydarzenia pewne, my pewne nauki z Jezusa możemy wyciągać sobie po kolei z każdej Ewangelii. Natomiast oś czasu, żeby zrobić ją dobrze, to trzeba z wszystkich Ewangelii korzystać.
W tych wykładach, które słuchałem i słucham jeszcze czasem Fruchtenbauma, on też robi coś takiego. On swój taki konspekt przygotował i on jest ze wszystkich Ewangelii. Ale czy tam jest wszystko na 100%, że nie ma wątpliwości? Na pewno są. Bo on też układa to sobie jakoś.
Analizuje tekst i coś sobie układa.
Tak wychodzi. A komuś może być trochę inaczej. Natomiast można znaleźć luki.
Natomiast ważne jest, żebyśmy zobaczyli te najważniejsze informacje, co kiedy się dzieje, tak? Żebyśmy zobaczyli, że to jest ten dzień, a nie jakiś inny.
I są rzeczy, to co na początku powiedziałem, są rzeczy, które ewidentnie widać, że one się dzieją właśnie w tym momencie
nie a nie w żadnym innym.
To jest jakaś wstawka czy coś, absolutnie. Bo
dokładnie.
Widzimy, że to się dzieje, prawda? A w niektóre miejsca, no tak.
Natomiast no niestety, to tak jest, tak? Natomiast w żadnym wypadku to nie sprawia, że Ewangelie przestają być wiarygodne, tak? No nie, właśnie widzimy, że to się wszystko pięknie uzupełnia. No dobra, to teraz kolejny fragment, który mamy w Marka, w Mateusza już tego nie mamy, bo w Mateusza po wydarzeniach z ubolewaniem nad Jerozolimą mamy, gdy Jezus opuszczał świątynię, 24 rozdział. Czyli Jezus już opuszcza świątynię, ale w Marka mamy opisane jeszcze wydarzenie, kiedy on był w świątyni. W Marka 12 rozdziale, 41 do 44 wersetu. Mamy jeszcze jedno wydarzenie, bo po tym dopiero Jezus wychodzi ze świątyni. Mateusz o nim nie wspomina, ale Marek i Łukasz owszem. Więc widzicie, teraz mamy pełny obraz wydarzeń w świątyni. Jakbyśmy przestudiowali tylko Mateusza, to mamy niepełny i się po prostu inaczej nie da. Więc mamy co? Że Jezus wykazuje co? Mówi o hojności i daje przykład ubogiej wdowy. Pokazuje, czym jest hojność na przykładzie ubogiej wdowy. Też nie analizujemy tej historii. Tak? Nie analizujemy powodów wypowiedzenia pewnych rzeczy, bo to jest odrębne studium, ale jak gdyby kolejność wydarzeń, że to jeszcze ma miejsce, słuchajcie. I po czym Jezus to wydarzenie się następuje? Zobaczcie, po tym jak napomniał uczonych w piśmie. Tak.
A pochwalił jej postępowanie.
Tak.
A raczej nie nauczała. Mm.
Czyli mamy Mateusza, 12 rozdział, 41-44 i mamy to dokładnie w Łukasza, w 21 rozdziale. I też kiedy? Po tym, jak wykazał winę faryzeuszy. Od 1 do 4. 21 rozdział od 1 do 4. Idziemy dalej? Okej, słuchajcie. Więc mamy teraz kolejne wydarzenie z Mateusza 24, 3. Jeden werset tylko. Co robi Jezus? 24:1, przepraszam. 24:1. Opuszcza świątynię, odchodzi ze świątyni. A zobaczcie Marka 13:3. 1:3 nawet. Trzynaście, 1:3. Gdzie oni wyszli? Przeczytajmy trzy te wersety.
Przepraszam, który? O jakim wersecie mówimy?
13:1.
Marka 13.
Ale Mateusza jest to dokładnie samo.
Tak, ale przeczytajmy, tylko że tu nie mamy. Aha, okej. Okay. Dobrze, tak, w trzecim wersecie. Okej, okay. Pierwsze trzy wersety przeczytajmy z Mateusza i z Marka.
Pierwsze trzy. Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie jego, aby mu pokazać zabudowanie świątyni. On odpowiadając, rzekł do nich: czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie, na osobności mówiąc: powiedz nam, kiedy to się stanie i jaki będzie znak swego przyjścia i końca świata.
Czyli gdzie wychodzi Jezus z uczniami?
Na Górę Oliwną.
Dokładnie.
I gdy on wychodził ze świątyni, rzekł mu jeden z uczniów jego: nauczycielu, patrz, co za kamienie, co za budowle, a Jezus odrzekł: czy widzisz te wielkie budowle? Nie zostanie kamień na kamieniu, który mu nie został rozwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej naprzeciw świątyni, zapytali go na osobności Piotr i Jakub i Jan i Andrzej.
Zgadza się. Czyli wychodzi na Górę Oliwną, czyli odchodzi już ze świątyni. I teraz zobaczmy jedną rzecz. Kolejne wydarzenia następują od trzeciego wersetu. A gdy Jezus siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie. I Jezus mówi. Do kiedy? Zobaczcie. W Mateusza. Do którego?
Tak, do 26.
No niekoniecznie. Bo ja tutaj, momencik, poczekajcie, niech ja tylko to znajdę.
Jezus dokończył wszystkich tych mów.
Jeszcze mam tutaj, zapiszcie, że Jezus zapowiada zburzenie świątyni. To jest kolejna rzecz. Tak? Bo zanim wyszli na Górę Oliwną, Jezus zapowiada zburzenie świątyni, więc ja nie podyktowałem wam, zapiszcie to. Tak, ale jeszcze byli tam. Jeszcze byli tam. On na Górze Oliwnej już o czym innym mówił. Natomiast tutaj zapowiada zburzenie świątyni jeszcze, tak? Kiedy są. I teraz zapiszcie, tylko żeby nie będę śpieszył. Zapiszcie, jak zapiszecie, to powiedzcie. I teraz Jezus idzie z uczniami na Górę Oliwną i co tam mówi? Zobaczcie, do kiedy. Bo moim zdaniem cała rozmowa, pewien blok się kończy na 31 wersecie 24 rozdziału, czyli Mateusza 24 rozdział od 3 do 31 tylko. Dlatego, że w tym fragmencie w Mateusza Jezus mówi na temat zaznajamia uczniów, odpowiada na ich pytania na temat wydarzeń w czasie swojego powtórnego przyjścia i znaków poprzedzających. A dalej nawołuje ich do czujności. To już jest kolejna rzecz. Jak gdyby jego przemówienie jest podzielone na dwie części.
Ale cały czas samo.
Cały czas w tym samym miejscu. Ale ja podzieliłem. Rozumiecie? Ja podzieliłem po prostu. No już jak robię oś czasu, to po prostu podzieliłem wydarzenia na Górze Oliwnej. No oni dość tam siedzieli jakiś czas. Tak? I ja podzieliłem, że najpierw Jezus mówi o okolicznościach jego przyjścia i wydarzeniach poprzedzających je. Bo mamy tak samo, słuchajcie, podzielone w pozostałych. Zobaczcie. Marka, 13 rozdział, od 4 do 27. Tak samo. 13 rozdział, od 4 do 27. Otwórzcie, zobaczcie. Otwórzcie Biblię. Zobaczcie, czy tak jest. Do 27, nie? Od 4 do 27 mówi o znakach. Co się będzie działo? Zgadza się?
Możesz jeszcze raz powiedzieć, jak podzieliłeś?
Tak, podzieliłem na Jezus odpowiada na pytania uczniów dotyczące wydarzeń w czasie swojego powtórnego przyjścia i znaków i wydarzeń poprzedzających je. Czyli mówi o swoim powtórnym przyjściu i o znakach, które będą je poprzedzały. Tak w skrócie to nazwałem.
I mówimy o Mateusza.
Mówimy o Mateusza 24.
Od 3
do 31. Myślałem, że nam szybciej pójdzie, ale to nic. Idzie nam dobrze. Dla mnie to nie przeszkadza. Nie, ja jestem przygotowany na dłużej, ale jeżeli tak wolno idziemy, to wiecie, to się po prostu utrwala. Po prostu człowiek, bo to nie chodzi o to, żebym ja wam podyktował, ale żebyście wy otworzyli Biblię i sprawdzili. I Marek jeszcze, tak? Bo jeszcze jest Łukasz, ale jeszcze kolejny fragment, bo jest jeszcze
Marek,
Łukasz.
13.
Marek to jest 4 do 27. I Łukasz. Słucham? Marek do... Nie. No dalej mówi o czujności, ale już nie o znakach końca świata, więc ja podzieliłem przemówienie o końcu świata i potem druga część o czujności. Ale na razie jeszcze mówimy o wydarzeniach. Pan Jezus zapowiada wydarzenia swojego powtórnego przyjścia. Do czujności jeszcze nie przeszliśmy. Nie. Na razie wynotowujemy wszystkie fragmenty z Ewangelii, które mówią o tym. I jeszcze jest Łukasz, 21 rozdział, zobaczcie. Od 7 do 28. Tu jest tak samo. I zobaczcie, że te opisy, jeżeli chodzi o nie dosłownie słowo w słowo, ale o tematykę, są identyczne. Pokrywają się idealnie. I czas również. 12 Nisan. Idealnie. I mamy teraz tego przemówienia część drugą, w której Jezus na Górze Oliwnej wzywa uczniów do czujności wprost i w podobieństwach to robi. Bo używa podobieństw od drzewa figowego, tak? Mówi czuwajcie, ale mówi również tak jak sługa czuwa. Albo tak jak panny czekają na oblubieńca, to wy tak też czekajcie na mnie. Tak? Czyli używa podobieństw, żeby pokazać, co mają robić uczniowie, że mają być czujni ciągle. Czyli w różny sposób ich uczy. Mówi im o tym. I to jest Mateusza od 24 rozdziału, 32 wersetu. Zobaczcie. 24 rozdział Mateusza, 32 werset. Ja poczekam, aż wszyscy napiszą i wezmą Biblię w rękę. Werset 24 rozdziału. Tu się zaczyna o drzewie figowym, tak? I według mnie to trwa, słuchajcie, do 25 rozdziału, 46 wersetu.
No tak, tylko że tutaj jest wstawka, ale tu można razem na sądzie.
Tak, ale no tak, ale ja już tego nie dzieliłem. No. Już tego nie dzieliłem, dlatego że tutaj też jest powisane o jego powtórnym przyjściu, ale
Tak,
on tu znowu nawiązuje do swojego powtórnego przyjścia, do sądu. Tak, to będzie w czasie jego przyjścia, więc znowu nawiązuje do tego, ale ja już po prostu tego nie dzieliłem, tylko że po prostu, żeby pokazać, że ta mowa miała pewne zagadnienia, tak? Mówiła o jego powtórnym przyjściu i logiczne, że mówiła, żeby oni byli czujni. Że skoro on ma przyjść, to oni mają czekać. I właśnie taka kolejność.
Czyli do 25-46,
tak? No bo można by było podzielić ewentualnie i zrobić od 31 tego rozdziału 25, od 31 do 46, że to jest o końcu świata. Albo wziąć w nawias. No po prostu wziąć w nawias. Jeżeli możecie to zanotować, jeżeli dla was to na przykład możecie zapomnieć o tym, to lepiej zanotować sobie, że ten fragment znowu nawiązuje do powtórnego przyjścia.
No sobie dopiszę w tym przecinku. I o końcu świata.
No. Tak. I mamy to samo, słuchajcie, opisane w Marka. W 13 rozdziale, Marka, 13 rozdział, od 28 do 37. I Łukasza jeszcze. Od którego zobaczcie w Łukasza? Powiedzcie mi, jak zanotować w Łukasza, który to jest fragment? Do? No to dobrze, to przeczytajmy w takim razie cały ten fragment i zobaczmy, czy do 38.
A nie. 36.
No, dokładnie. Do 36.
Trochę mniej.
Trochę mniej. Nie zmienia to jednak faktu, że jeżeli chcemy mieć całość opisu, słuchajcie, i wiedzieć wszystko, co Biblia mówi na temat przemówienia na Górze Oliwnej, to musimy przeczytać te trzy fragmenty. Bo zawsze coś może być, czego nie ma u jednego, a jest u drugiego. I to jest dobra zasada. Bo wtedy mamy jak gdyby całość przekazu. Bo niby to samo, ale może coś być tam, tak?
No to co mówi, że dokładnie się pokrywają, się zaczyna w Mateusza 26 rozdział, jak Jezus informuje, że zostanie wydany. Że są dwa dni do Paschy, to jeszcze ten sam dzień, jakby wydaje mi się to dalej, ta sama rozmowa. Ale w kolejnych Ewangeliach jest to tak sformułowane, jakby to się w innym czasie działo. Tak się porównywałem tą prawdę w kolejnych, bo tu na przykład dalej jest tam.
W której Ewangelii?
Mateusza jest to jako, a gdy Jezus dokończył wszystkich mów, rzekł do uczniów swoich. Wiecie, że za dwa dni będzie Pascha i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie. W tym czasie zebrali się arcykapłani i starsi ludzi w pałacu arcykapłana, którego zwano Kajfasz, i narazali się, aby Jezusa podstępem po macie zabić. Mówili, tylko nie w święto, aby nie było rozruchu między ludem, a tutaj już kolejne sformułowania są jakby dla mnie, nie może ja trochę nakręciłem, ale tak jakby to wynikało, że jakby to już inne zdarzenie było.
Tak, ale kolejność jak gdyby chronologiczna jest zachowana. Bo my nie mamy napisane, że Jezus, o której Jezus wyszedł ze świątyni, i mamy napisane, bo to jest kolejne wydarzenie, zaraz do niego przejdziemy, także ja bym, zakończmy tam i zaraz przejdziemy do niego. Natomiast co tutaj mamy? Mamy jeszcze Łukasza, tak jak zapisaliśmy, do 36 wersetu. Tak? To mamy, że Jezus na Górze Oliwnej przemawia. I Jezus, gdy skończył to, to teraz właśnie wracamy do 26 rozdziału Mateusza. Co Jezus mówi? Zobaczcie. Pierwszy, drugi werset. Co Jezus mówi? Co Jezus mówi?
Za dwa dni będzie Pascha.
Dokładnie, czyli Jezus, teraz kolejne wydarzenie, które ma miejsce, to Jezus, tak, ciągle w tym samym dniu, bo za dwa dni Pascha, no to rachunek jest prosty, słuchajcie.
Tak, Jezus zapowiada swoje...
Tak, Jezus, tak, dokładnie, Jezus mówi swoim uczniom, że za dwa dni będzie Pascha i będzie wydany na ukrzyżowanie, więc Jezus kiedy mówi, że będzie wydany na ukrzyżowanie? W Paschę. Że w Paschę mnie wydadzą na ukrzyżowanie. Jezus informuje...
Chodzi mi o to, kiedy to mówi.
Tak, ale mówi o czym? Jezus informuje uczniów o czym? Że kiedy będzie ukrzyżowany? W Paschę, za dwa dni. Czyli mamy informację od samego Jezusa, że on miał być ukrzyżowany za dwa dni. To jest ważna informacja. Bo on sam o sobie mówi, że będzie ukrzyżowany w Paschę. I nie w Paschę, nie mamy tu na myśli... wszystkich 7 dni, ale mamy tą Paschę za 2 dni. Dokładnie, więc to jest bardzo ważna informacja w tym miejscu. Bo sam Jezus o tym mówi uczniom.
W tym samym czasie zbierają się arcykapłani.
Tak, moment. Tylko teraz zapiszmy, że Jezus po tym wszystkim Jezus informuje uczniów, że za 2 dni będzie Pascha i on będzie wydany na ukrzyżowanie. Tak? I teraz mamy kolejną informację, którą już Artur tutaj zasygnalizował, że w tym czasie, mniej więcej w tym czasie, co się dzieje?
Zebrali się arcykapłani.
Tak, zebrali się arcykapłani. Czyli mamy kolejne wydarzenie, tak rozumiem, tutaj jak czytamy ten tekst. W tym czasie, czyli w tym dniu, arcykapłani i starsi ludu na naradzie jak zastanawiają się, jak podstępem uwięzić i zabić Jezusa. Podstępem. Czyli mamy Mateusza 26 rozdział 3-4. Tak? Bo zostawiamy na razie 5, bo ja kolejne wydarzenie zrobiłem, bo to są bardzo istotne rzeczy, słuchajcie.
Potem jeszcze Marka 14,
tak? 1-2. Poczekajcie, Mateusza 26 rozdział 3-4, Marka 14.
1-2.
Marka 14, 1 tylko. Bo kolejne wydarzenie to jest, że oni się naradzają, żeby nie w święto. Nie w święto. Żeby to zrobić nie w święto.
I Łukasza 22 to chyba będzie od 1 do 6.
Tam. Łukasza 22 od 1.
2 do 6, bo wtedy z Łukaszem to prowadzą negocjacje.
To znaczy dalej zobaczcie, że Judasz przychodzi, bo to jest jeszcze kolejne wydarzenie. Dlatego tutaj ja bym sugerował jednak tak, żeby to zrobić tylko jako 1-2. Czyli oni się zastanawiają, jak podstępnie złapać Jezusa, uwięzić go i go zabić. I to się dzieje w tym samym dniu, kiedy Jezus rozmawia z uczniami. Nie mamy godziny, ale chodzi nam o ten sam dzień, tak? Poczytajcie tekst, zobaczcie. Jeszcze sprawdźcie sobie ten fragment. Teraz kolejna rzecz to to, że nie w święto, czyli mamy kolejne dwa wersety, jeden werset, dwa, żeby nie w święto. Dlaczego? Dlaczego nie w święto? Zobaczcie.
Być może chodzi o
trzeba przeczytać.
Łukasza 22.
Tak?
2. Bo bali się ludu.
Rozruchów się bali. Dlaczego? Dlaczego oni się bali rozruchów? Co się działo przez te 4 dni?
Bo lud uważał za proroka.
Ciągle wszyscy... Tak, on tak mówił jako moc mający. Wszyscy go słuchali. Oczywiście zwolennicy i przeciwnicy byli, tak? Ale lud go słuchał.
Przestrzegał wszystko.
Tak, i teraz oni się bali rozruchów, bo nie wiedzieli, jak lud zareaguje. Bo co mieli w pamięci, jak Jezus wjeżdżał? Oni pamiętali to. Mówi, cały lud za nim pójdzie. Potem kapłan mówi, lepiej, żeby jeden umarł za cały lud, niż cały lud ma pójść w niewolę, tak? A my stracimy świątynię i lud. Poważna sprawa. Naszą świątynię, dokładnie.
Nie Boga, tylko...
No oni mówili, że to nasza świątynia, tak uważali. A Jezus mówi, nie czyńcie z domu ojca mego targowiska, tak? Ciekawe. A oni to uważali jako własność. Czyli nie w święto. Dlaczego? Bo bali się rozruchów. Czyli dopóki jeszcze nie zaczęło się święto. I zobaczcie, co się wtedy dzieje. 14 werset 26 rozdziału Mateusza.
Wcześniej najpierw trzeba wziąć uwagę, że kolejne wydarzenie, że Jezus udał się do Betanii.
Tak, ale już mówiliśmy wtedy, że to jest wtrącenie. Że niemożliwe jest, żeby to było wydarzenie poprzedzające to. Tydzień temu to omawialiśmy.
Znaczy, nie zwróćcie na to.
Aha. Omawialiśmy to, bo wiesz, dużo było informacji, mogło ci umknąć. Nie ma innej opcji po prostu. To się nie klei inaczej. Więc oczywiście interpretujemy ten fragment, ale jak sprawdzaliśmy to, no to jest jedyna sensowna opcja, jak gdyby, która o tym mówi, bo mielibyśmy dwa namaszczenia, dwie różne osoby i dwa razy zaskoczenie uczniów, jakby to było pierwszy raz. No, no nielogiczne. Jak gdyby replay, nie? A jeżeli ktoś robi coś drugi raz, to samo i znając odpowiedź, to już się nikt nie dubluje. No to po prostu jest nielogiczne zwyczajnie. No oczywiście mogło się teoretycznie wydarzyć, no ale no również operujemy taką logiką, zwykłą analizą tekstu i no mamy rozum, jakie to wydarzenia to mogły nastąpić.
To tak? Też z Ewangelii kolejne wynika, bo to było tak, że spisek przeciwko Jezusowi, potem...
No. Więc to po prostu wydarzenie miało miejsce 9, z 8 na 9, tak, 9, wcześniej, jak tylko Jezus przybył do Betanii na święto. Bo się przygotował do święta. Ale tu mamy ważne wydarzenie, słuchajcie. Po tych wydarzeniach co się dzieje? Co robi Judasz? Nie wiemy dokładnie, kiedy to się stało. Czy to było 12 Nisan? Ja wywnioskowałem, że jednak 12.
to samo jest w Łukaszu.
Tak, przeczytajmy te trzy wersety z Mateusza.
Wtedy odszedł jeden z 12, którego zwano Judasz Iskariot, obcy kapłani. I rzekł, co mi chcecie dać, a ja go wam wydam. Oni wypłacili mu 30 srebrników i odtąd szukał sposobności, aby go wydać.
Tak, i mamy to samo w Marka. 10-11 werset. Też z przerywnikiem namaszczenia Jezusa w Betanii. Tutaj też tak mamy. Ale mamy ten opis również u Łukasza. Nie, już nie mamy. Tylko mamy jeszcze go u Jana. Tylko w innym terminie właśnie. Natomiast zobaczcie, co jest ważne tutaj. Dlaczego ja tak wyszedłem z takiego założenia, że Judasz poszedł 12? Właśnie z Ewangelii Łukasza. Przeczytajmy pierwszych 6 wersetów 22 rozdziału z Ewangelii Łukasza, proszę. No, proszę.
I przybliżało się święto prześników, zwane Paschą, i szukali arcykapłani i uczeni w piśmie sposobu, jakby go zgładzić, bali się bowiem ludu. Judasza zaś zwanego Iskariot, który należał do 12, wstąpił szatan. I ten odszedłszy umówił się z arcykapłanami i dowódcami straży co do sposobu, jakim go wydać. I ucieszyli się i ułożyli się z nim, jak mu, że mu dadzą pieniądze. A on zgodził się i szukał sposobu, jakby go wydać z dala od ludu.
Więc jak gdyby tam mamy przerywnik, tak? Ten? A tu jest bez. I jak gdyby Łukasza wskazuje, że te wydarzenia miały po sobie, następowały jedne po drugim. A oni się naradzali 12, więc ja wyciągnąłem wniosek, że również Judasz poszedł 12. Natomiast jak czytam Ewangelię Mateusza i Marka, to tam mamy ten przerywnik, ale jeśli przeczytacie bez tego przerywnika, to też jak gdyby wygląda to na ciągłość wydarzeń. Bo mamy tak, i mówili, tylko nie w święta, aby nie powstały rozruchy między ludem. Wtedy odszedł jeden z 12, którego zwano Judasz Iskariot, do arcykapłanów i rzekł, co chcecie dać, abym go wam wydał. Oni zaś wypłacili mu 30 srebrników. I w Marka mamy również, mówili tylko nie w święto, a Judasz Iskariot, jeden z 12, poszedł do arcykapłanów, aby im go wydać. A oni, gdy usłyszeli, uradowali się. Czyli ja wyciągnąłem wniosek i teraz no słucham was. Dla mnie wyszło, że to było 12. I tutaj jak gdyby teraz...
Nie wcześniej.
Co?
No nie wcześniej.
No nie wcześniej, tylko że można było powiedzieć, no Judasz poszedł 13. No ja na przykład, gdyby w Łukasza nie było tej ciągłości, to oczywiście można taki wniosek wyciągnąć. Natomiast ja wyszedłem z założenia, że jedna Ewangelia, tak jak w tym wypadku, podaje... Bo zauważcie, zawsze jest tak, że któraś Ewangelia jest bardzo precyzyjna w jakimś opisie. Inne tematycznie, zauważyliście to do tej pory? Że raz jedna, raz druga, raz trzecia jest bardziej precyzyjna w jakiejś dziedzinie. I doszedłem do wniosku, taki wniosek wyciągnąłem, że w tej konkretnej sytuacji Łukasza jest najbardziej precyzyjna. Po prostu. No oczywiście to jest moja interpretacja, tak? Natomiast jeśli ona ma sens i nie kłóci się z tekstem, no to ja taki wniosek wyciągnąłem, że Judasz zdradził Jezusa, podjął decyzję o tym, że zdradzi Jezusa, postawił, już wziął kasę, tak? On jeszcze nie wiedział kiedy, w który dzień dokładnie. On jeszcze tego nie wiedział, ale wiedział już, że
szukał sposobu,
tak.
Od ludu.
I znajdziemy miejsce, jak będziemy dalej studiować, kiedy on podjął decyzję. Teraz, dziś, już, teraz. To jest ten moment. On podjął taką decyzję znowu. On jeszcze tutaj nie wie. Ale już podjął decyzję. Jak będzie okazja, zrobię to. I wziął kasę za to. Czyli mamy tak, że wtedy Judasz idzie do arcykapłanów i umawia się z nimi na wydanie im Jezusa. I tu mamy koniec wydarzeń, bo dalej co mamy? W pierwszy dzień prześników, tak? Ale co z 13 Nisan? No mamy jeszcze jeden dzień. Mamy 12, co z 13? Ja znalazłem miejsce o 13, słuchajcie. Tylko musimy teraz wrócić do Ewangelii Łukasza. 19:47. To mamy jedno, wzmiankę, bo to jest wzmianka, słuchajcie, pewna. Kiedy Jezus? Codziennie. Czyli dowiadujemy się, że do momentu, kiedy Jezus nie nastała Pascha, Jezus codziennie to robił. Nie mamy opisanych wydarzeń, co było 13, ale wiemy, że co? Codziennie nauczał w świątyni, więc 13 nie był wyjątkiem.
Przepraszam, który to
werset? 47:19, ale to nie jest jeden werset. Kolejny werset jest w Łukasza 22. Przepraszam, 21, 37, 38. To, co Weronika, jak czytaliśmy, zobacz, ty powiedziałaś, a to jest odrębne wydarzenie. I teraz mamy 21 rozdział, 37, 38. Łukasza, też Łukasza. Tutaj tylko Łukasz o tym wspomina.
I nauczał we dnie w świątyni, na noc zaś wychodził, by ją spędzić na górze samej Oliwnej. A cały lud wczesnym rankiem podążył do niego, aby go słuchać w świątyni.
Czyli jakie tu ważne informacje mamy? Że codziennie Jezus przez te dni był w świątyni. I co, sam był?
Cały lud przychodził.
Codziennie cały lud. Dużo ludu, tak? Cały lud, który go słuchał, przychodził i go słuchał. Dlatego faryzeusze widzieli Jezusa wciąż otoczonego tłumem.
Przepraszam, który teraz bardzo czytaliśmy?
37:8.
37. I to jest... Ja tu zamieściłem 13 Nisan. I wiecie, co napisałem? Jezus wraca rano, jak co rano, 10 Nisan, czyli 13, co Jezus zrobił? Rano wrócił do świątyni i nauczał lud. I to jest tylko tyle. Wiem, że 13 nauczał lud. Co więcej? Nie wiem, co robił, ale wiem, że 13 nie był wyjątkiem, bo Biblia mówi, że codziennie nauczał lud w świątyni. No oczywiście też, no wyciągnąłem pewien wniosek tutaj, bo nie piszę, co robił kolejnego dnia. Ale widzę, że tak, codziennie wracał, tak, na Górę Oliwną, czyli wracał, nie wiadomo, prawdopodobnie wracał do Betanii, tak, bo ona była na Górze Oliwnej, no nie nocował pod krzakiem, tylko pewnie wracał po prostu do Betanii. Gdzie nocował? No dokładnie Biblia o tym nie mówi. I wracał rano. Więc wydaje mi się, że 13 również można napisać, że wrócił do świątyni i nauczał lud. 13. Popatrzcie, zastanówcie się i jeżeli to wam gra, to jeżeli nie, no to też mówcie jak gdyby, no.
To był 21:37-38, a...
19 rozdział jeszcze 47. Okay. Rafał, a weź przeczytaj w gdańskiej ten fragment codziennie. Codziennie, co on oznacza? 19:47. Łukasza. Łukasza 19:47.
Bo za szybko żonglujemy.
Okej.
19:47. I uczył na każdy dzień w kościele. Już przedniesie to pani nauczanie w piśmie, przedniesie z ludu, czy pani go stracisz. To jakoś trudno w to się zastanowić, że tyle rzeczy jest napisane o jednym dniu, a o jednym tak jakby nie ma.
On nauczał jeszcze lud, natomiast no, mi tak wyszło z chronologii. No, po prostu.
Tam jest nawet to, co było w Mateusza, że już więcej go nie pytali o nic.
Ale lud on nauczał cały czas.
Lud nauczał, ale faryzeusz już go nie pytali. Nie pytali go już ani. Co jest tam? Który to jest Mateusza?
Znaczy inne dzieje, to go uczę. Faktycznie to jest
Mateusza.
Ani też już nikt od owego dnia nie odważył się go pytać.
No. O, ja sobie to dopiszę.
Mateusza 22:46. Także tego 13 po prostu pewnie już nauczą.
Tak.
Już Faryzeusze bawi się podejść do niego.
Który to jest? Poczekajcie, ja sobie dopiszę to.
Mateusza 22.
Jest Jezus. Który to jest? Mateusza?
22:46.
Po tym jak rozmawiał
czyli można dopisać, że Faryzeusze o nic nie pytali, bo bali się.
Chcieli go przyłapać po prostu, bo to w kontekście tego jak przyłapał, chcieli go przyłapać na złowie, nie? Nie szkodzi.
Ale no jest napisane, że nie odważyli się. Ani też już nikt od owego dnia nie
Mateusza 22.
46. I Pan Jezus wtedy sam przemawiał po prostu. Tak.
Bo oni już przestali go pytać, a już zastanawiali się, już się zgromadzali jak zabić Jezusa. Czyli już skończyli go wypytywać i próbować, tak jak w Fruchtenbaum kiedyś to tłumaczył, te wszystkie jakie tam mieli procedury, nie wiem ile w tym tego w tekście nie ma, ale jakby Fruchtenbaum by powiedział, procedura się zakończyła, już nic nie mogli zrobić, już tylko zastanawiali się jak go zabić. Już nie było o co pytać, bo już go nie mogli...
Bo już wiadomo było kim jest, to teraz tylko go zabić, bo już... No, dlatego mówię, ja napisałem 13, Jezus wraca do Jerozolimy i naucza w świątyni. I te fragmenty podałem i to jest wszystko. Tak gdyby, i to jest
tak,
wszystko.
I on nauczał lud, ale już faryzeusze go nie...
Tak, dlatego Biblia już nie wspomina.
13
już. Bo 12 się skończył.
Z Mateusza 22:46 wiemy, że 13 już go nie pytali, ale to się działo 12.
No właśnie, to się działo 12.
Tak, tak. Ale z tego wniosek jest taki, że 13 już go nie pytali.
No tak.
Bo tam jest napisane od tego tak. dnia.
Nie mamy nic, Kamil pisze, po prostu nie mamy nic o rozmowach Jezusa w 13 Nisan, co nie znaczy, że on nie nauczał, bo Biblia mówi, że nauczał, tylko nie mamy nic na temat treści. No, jak nie ma, to nie ma. Okej. Okej. I teraz co nastaje, słuchajcie. Zaczynamy 26 rozdział, 17 werset. Nastał pierwszy dzień prześników. Okej. Marka 14:12, zobaczcie.
Pierwszy dzień wcześniej.
Kiedy?
Pierwszy dzień wcześniej. Zabijali baną.
Czyli o jakim dniu jest mowa?
14.
Nie chce być inaczej, nie? Ale dlaczego możemy tak powiedzieć? Bo przestudiowaliśmy Stary Testament.
Tak.
Gdybyśmy go nie przestudiowali, to moglibyśmy polemizować. Kiedy zabijano baranka, bo moglibyśmy mieć różne zdanie na ten temat. Natomiast teraz jest ważne, nie? Bo wiemy, kiedy zabijano baranka. Więc jeszcze zobaczmy. Mateusza 26:17, Marka 14:12 i jeszcze mamy jedno miejsce, Łukasza 22:7. O, czyli wiemy, że to jest nastał 14 Nisan. Co to znaczy, że nastał 14 Nisan?
Rozpoczął się.
Tak, wzeszło słońce. Nie?
Nie, wieczór. Nastał, to noc się zaczyna.
Skończył się 13, zaczął się 14.
No. Zapomnieliśmy o bardzo ważnej kwestii.
Jakiej?
Jana 13:1, przed świętem Paschy. Jezus wiedząc, że
okej. Okay. Mhm. Tak.
Jeszcze raz. Ja
tak, zaraz to sobie omówimy. Okay. Ponieważ tutaj można na dwa sposoby to zinterpretować, to miejsce. I zaraz do niego wrócimy. Nic nie zapomnieliśmy. Ale dobrze, że o tym mówisz. Najpierw musimy ustalić, Nastał pierwszy dzień prześników. I teraz Rafał, zobacz, co to znaczy nastał ten pierwszy dzień prześników. Bo tu pisze, przybliżyło się i nastał dzień prześników. Co to znaczy nastał te słowo? Tak. No sprawdź na przykład z Łukasza. Łatwo jest ci z Łukasza sprawdzić? 22 rozdział, 7 werset. I jak będziesz miał odnośniki, to pewnie będzie i z Marka te same słowo użyte.
Wtedy przyszedł. 20-50.
Tak. I co to znaczy? Stasiek, jeżeli chodzi o to, to Stasiek pyta, co było pierwsze, Pascha czy prześniki? No, Pascha była najpierw, bo zabijany baranek był 14 Nisan. Ale pełny dzień prześników rozpoczynał się od 15, ale 14 już miały być puste domy z kwasu. Ale prześniki jako takie zaczynały się od 15 Nisan. Więc można powiedzieć, że baranka zabijano już 14, więc Pascha była wcześniej niż prześniki. Chociaż już jedzenie baranka było 15, więc to zależy, o czym mówisz Pascha, co było. Jeżeli Paschą jest zabicie baranka, to było ono przed prześnikami. Jeśli Paschą było jedzenie baranka, to było już to na początku samych prześników, więc trudno tutaj to określić. No tak, a całe prześniki też się nazywały Paschą, więc jeżeli chodzi o zabicie baranka, to ono było wcześniej, tak?
To jest słowo wyruszać, chodzić, ale też przybywać, przychodzić, dojść, dotrzeć.
No.
Czyli przyszedł.
Czyli zaczął się 14 Nisan, tak?
Tak
należałoby rozumieć. Rozpoczął się 14 Nisan. Kiedy się rozpoczynała doba? Od zachodu do zachodu. Czyli po prostu musiało zajść słońce za horyzont. To nie znaczy, że było ciemno, ale słońce było za horyzontem już. Tak? Czyli rozpoczął się kolejny dzień. I to był 14 Nisan. Czyli nie mówimy o końcu 14 Nisan, a o początku, że on nastał. Zgadza się? I to była ta doba, w której na koniec ofiarowano baranka. Czyli 14 Nisan, wiemy kiedy baranka ofiarowano. Na koniec. Przed zachodem słońca. Czyli jak się kończył dzień, to na Wigilię 15 Nisan zabijano baranka. Czyli tuż przed rozpoczęciem się kolejnej doby. Miał być zabity. Tak wystudiowaliśmy. Zgadza się? Czyli jeżeli tu jest, że nastał pierwszy dzień prześników, to znaczy rozpoczął się 14 Nisan. I dlatego ja napisałem 14 Nisan, że nastał 14 Nisan. Dlaczego? Bo to był dzień prześników, w którym ofiarowano baranka. Czyli ja mam wtedy już wiadomo dla mnie teraz, że to jest 14 Nisan. Czyli nastał pierwszy dzień prześników, więc tutaj jak gdyby Mateusz nazywa 14 Nisan czym? Ciekawe, nazywa pierwszym dniem prześników, ale dlaczego? Bo już. Tak, bo już ten dzień miał być dniem, w którym opróżniano domy z kwasu, czyli już na wieczór już nie miało być kwasu w domach. Dlatego on go nazywa pierwszym dniem prześników, czyli nie mówi dlaczego. Bo gdyby powiedział, nastał pierwszy dzień prześników, to byśmy normalnie zrozumieli 15 Nisan. Ale ewangeliści dodają, w którym należało ofiarować baranka.
W Łukasza jest, zbliżało się święto prześników, zwane Paschą.
Tak. Łukasz, no tak, ale dodajcie te wszystkie informacje do siebie. Dodajcie je. Mamy u Marka, Mateusza, pierwszy dzień prześników, nic więcej. W Marka mamy...
A w pierwszy dzień
kiedy? I w Łukasza? I w Łukasza?
Kiedy należało
ofiarować?
I nastał dzień prześników, kiedy należało ofiarować baranka paschalnego. Czyli mamy jasno i klarownie napisane, że...
14.
Czyli piszemy 14 Nisan. Nastał 14 Nisan i te wszystkie fragmenty. Nastał, przyszedł, erchomai. To słowo, tak, Rafał? Erchomai. 2064. Czyli...
E.
Co? Tak?
Na E.
Na E. Czyli zaszło słońce, tym samym rozpoczął się kolejna doba, kolejny, no nie dzień, noc, ale kolejna doba się rozpoczęła. Czyli mamy bardzo jasne określenie czasu, tak? Okej. Okay. Słuchajcie, mamy niedużo czasu, więc ja bym nie chciał na siłę dalej ciągnąć. Zrobimy sobie jeszcze jeden punkcik, tylko tu na początku i zostawiamy na dziś, dobra? Bo nie ma sensu, żebyśmy na siłę piłowali, bo jak zaraz wsiąkniemy w to, to nie będzie wiadomo, kiedy skończyć. Bo to jest tak wciągające, sami widzicie. No, to może skończmy, słuchajcie. To może na dziś skończmy po prostu. A mam prośbę, żebyście po prostu, żebyście po prostu czytali. To nie znaczy, że musicie zrobić całą oś czasu, bo ja ją robiłem i też, metodą prób i błędów. Na ile potraficie zrobić oś czasu, usiądźcie jeden wieczór. Nie mówię, żebyście siedzieli codziennie. Usiądźcie jeden wieczór, na godzinę wam wystarczy. I spróbujcie ułożyć oś czasu, bo tu już nie będziecie musieli latać po całej Biblii. Tu będziecie mieli bardzo konkretne miejsca, tylko żeby sięgać. I spróbujcie zrobić oś czasu.
Wielką wiarę
stracić.
Słuchajcie, ja wam nie mówię. Ja wam mówię, żebyście spróbowali coś zrobić przez godzinę. Weźcie, usiądźcie na godzinę, pomódlcie się na spokojnie, bez ciśnienia. Zobaczcie, ile wam się uda zrobić. Powiem wam tak, cokolwiek byście nie zrobili, to zobaczycie, jakie to jest fajne. Cokolwiek byście nie zrobili, usiądźcie na godzinę. Nie więcej. Naprawdę. Ale zupełnie inaczej będziemy rozmawiać za tydzień, jeśli wy tą godzinę przesiedzicie, a inaczej jak nie przesiedzicie. Zobaczycie. Przekonacie się, po prostu spróbujcie, zróbcie takie doświadczenie. To co, na dziś koniec.